I Radio Tok FM. Zaczynamy magazyn naukowy. Przechodzimy do naszej rozmowy o zwyczajach językowych współczesnych Polaków. Z nami w studiu są już goście. Profesor Małgorzata Marcjanik, językoznawca z Zakładu Retoryki Dziennikarskiej Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista do spraw grzeczności językowej i redaktor naukowy książki Retoryka Codzienności, jednocześnie autorka rozdziału w tej książce o języku młodych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Tomasz Łysakowski, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, autor rozdziału Psychologia Przepraszania, również w książce Retoryka Codzienności. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Może spróbujmy najpierw sobie opowiedzieć, czym jest ta książka, bo pewnie wszyscy wiemy, co to jest retoryka i co to jest codzienność, ale jak przeglądałam rozdziały w tej książce, to one dotyczą tak różnorodnej tematyki, że chyba warto kilka słów poświęcić temu, tej zawartości tej książki. Pani profesor.
Tak. Tekstów zawartych w książce jest bardzo dużo, 20 mianowicie. Jest to praca zbiorowa. Autorzy piszą o tym, jak skutecznie mówić, bo retoryka, jak wiadomo, to jest sztuka skutecznego.
Przemawiania.
Tak, mówienia, sztuka przekonywania. Tutaj chodzi bardziej o skuteczne mówienie niż przekonywanie, ale przekonywanie też jest zawarte w tekstach codziennych. A podtytuł to zwyczaje językowe współczesnych Polaków, czyli to, jak my wszyscy na co dzień w różnych sytuacjach mówimy. Jak monologujemy, bo tak się zdarza, jak ze sobą rozmawiamy i co więcej, jak mówią do nas przedmioty. Na przykład sklepy, o których jest mowa w naszej książce, też do nas mówią.
Tak, jest taki rozdział retoryka sklepów odzieżowych.
Tak, tak. Są nawet dwa, jak ekspedientki w tych sklepach odzieżowych mówią do nas kobiet i jak sklepy różnego typu, różnych sieci na nas wpływają retorycznie. Czy my chcemy do nich wchodzić, jaki tam jest kolor sklepu, jaka muzyka, jakie wnętrze i tak dalej. Pozostałe artykuły dotyczą również mówienia, jak na przykład w sklepach, bo dużo jest artykułów o sklepach, mianowicie trzy, to jest tu coś na rzeczy, że żyjemy w świecie sklepów, jak na przykład sklepy z zabawkami mówią do malucha, do małych dzieci, jak mówią, że to jest dla dziewczynek zabawka, a to tylko dla chłopców. To jest już kształtowanie tego pojęcia płci kulturowej, genderowej, i to się zaczyna od małego. Jest to dzieciach...
Podstawowy kod to chyba kolor, tak? Różowy i niebieski.
Nie tylko kolor, ale też. To jest właśnie bardzo ciekawe, że współcześnie pod wpływem zwyczajów amerykańskich w różowy kolor ubiera się dziewczynki. Natomiast dla chłopców zostaje kolor niebieski. W przeszłości w Polsce, zwłaszcza w niektórych regionach, kolor niebieski był kolorem Matki Boskiej. W związku z tym tylko dziewczynki były w niebieskich ubrankach. W tej chwili to się zmieniło. Są Barbie, które właśnie na różowo są poubierane i tak dalej. Jest mowa w książce o bardzo ciekawym zjawisku, jak mówieniu do malutkiego dziecka, do noworodków i do niemowląt, jak mówią mamy, babcie i tak dalej. Jest to o tyle ciekawe, że taki partner rozmowy jest partnerem zupełnie milczącym z wiadomych powodów.
Oto dobra rozmowa i wygodna.
Owszem, jest tu dużo edukowania, pokazywania świata. Autorka nazwała ten swój tekst oswajanie codzienności. To jest rzeczywiście tak, że małemu dziecku różne rzeczy mówimy. Mówimy, zobacz Kasiu, a to są kotki, a teraz włożymy ślinię, a teraz pójdziemy spać w liczbie mnogiej i tak dalej. Tu autorka na podstawie obserwacji własnych, bo obserwowała, jak wszyscy mówią do jej świeżo narodzonego dziecka przez 3 lata, zdaje się, o tym właśnie pisze. Jest to języku familijnym, czyli takim języku, którym posługujemy się w domu, o tych wszystkich pseudonimach, zabawne powiedzonka, które mają znaczenie tylko w naszej rodzinie.
Które się pielęgnuje czasami latami i opowiada się jedną historię przy każdym stole wigilijnym rok po roku. To, co dziecko powiedziało tam kiedyś raz czy 2 razy.
I to jest w ogóle element naszej tożsamości. Kiedy nam mówi mama, jak śmiesznie powiedziałaś, jak byłaś malutka, to my to wiemy, że to jest nasze. kiedy mamy nam zabraknie, już nie ma komu mówić nam tego. My tracimy bardzo dużo w ten sposób. Mowa jest też w książce o sposobach nazywania i opisu mieszkania, jak to było za czasów dworskich, jak teraz mieszkanie w stylu feng shui na przykład jest przedmiotem zainteresowania. O domu jest również bardzo ciekawe w zgromadzeniach zakonnych. Jak zakonnice i zakonnicy, konkretnie Urszulanki i księża Salezjanie, rozumieją dom na podstawie ankiet. Czy dom to jest właśnie kuchnia, duży stół, matka, czy inaczej, bo oni żyją w specyficznym domu, domu zakonnym. I to jest inne rozumienie domu, jak się okazuje, ale nie będę uprzedzać konkluzji. O czym rozmawiamy? Socjolog napisał o tym, jak i o czym, z kim rozmawiają młodzi Polacy, jak tematy rozmów wpływają na wychowanie i działania poza domem. I też są ankiety, badania OBOP-u. Z kim 16-latek rozmawia, czy chłopak z tatą, czy z mamą, czy dziewczyna, na jakie tematy, czy polityczne, czy religijne i tak dalej. I jak pod mikroskopem widzimy, co z tych naszych dzieci wyrasta, kiedy z nimi rozmawiamy, a powinniśmy rozmawiać.
Do takich bardzo smacznych rozdziałów należą jeszcze dwa rozdziały. Rozdział o języku klubowym Mirosława Pęczaka, o tym, w jaki sposób porozumiewają się ludzie w klubie, nawet pokonując chociażby przeszkody techniczne jak hałas. Po prostu muszą krzyczeć skrótami do siebie.
Tak, jest to świetny artykuł. Autor mówi o tym, że realizowana jest w klubie funkcja fatyczna mówienia, czyli to nawiązywanie głównie kontaktu, bo przecież przez tą muzykę nic się nie da zrozumieć, co ktoś mówi, jaka jest funkcja selekcjonera, jak ludzie ze sobą rozmawiają.
Jak z nim też nawiązać kontakt.
Owszem, jak sprawić, żeby nas wpuszczono w ogóle do tego klubu, bo to nie jest oczywiste, że każdy wchodzi. Jak młodzi ludzie ze sobą rozmawiają, bo przecież jak nie ma tego dystansu przestrzennego, to muszą być obok siebie, patrzeć na własne usta, na oczy, być blisko, to jest inny rodzaj kontaktu. Przecież. I to właśnie jest omówione również w tej książce. A ten drugi ciekawy, jak
pani redaktor drugi mówi. Bardzo pyszny rozdział, to jest rozdział o języku polityków Rafała Mazurka. No, on się zaczyna bardzo śmiesznie, jednak tutaj bym zdradziła państwu i mam nadzieję, że jednocześnie zachęcę do przeczytania tej książki. Przytoczeniem zdania, które najczęściej politycy w mediach mówią po prostu, a mianowicie jest to zdanie: ja panu nie przeszkadzałem, jak pan mówił, więc proszę mi teraz dać powiedzieć. I okazuje się, że każdy polityk, niezależnie od orientacji, niezależnie od przynależności partyjnej, wykorzystuje to narzędzie, lubi w ten sposób brać udział w debacie publicznej i bez przerwy w każdej debacie publicznej, prędzej czy później, to zdanie musi się pojawić. Oprócz tego jest mnóstwo innych ciekawych przykładów, które mogłyby tak naprawdę budzić grozę, ale akurat ten artykuł jest tak napisany, że po prostu chce się śmiać. Przede wszystkim.
Tak, autor sprawił, że ten tekst jest rzeczywiście śmieszny, mianowicie powybierał takie smakowite kąski z wypowiedzi polityków, a przecież obcujemy z wypowiedziami polityków na co dzień. Oglądamy dyskusje w Sejmie, oglądamy programy telewizyjne, publicystyczne i autor pokazuje te śmieszności w języku polityków. Mówi o tym, on zresztą twierdzi, że to ja panu nie przerywałem, to jest spowodowanie, żeby ten tak mówiący mówił. Partner nie musi przerywać, nie musi przeszkadzać, ale on to mówi, ponieważ jest to taka forma wejścia do mówienia. W artykule tym jest bardzo wiele zabawnych określeń, na przykład powiedzenie Józefa Oleksego jest przytoczone, kiedy Marek Borowski przeszedł do innej partii, czy odłam stworzył, wypowiedział się w sposób następujący. Ubolewamy nad tym wstrętem SDPL do SLD, czyli matki swojej, z której wyszli Chyłkiem, nocą, jako uzdrowiciele. I tutaj Mazurek sobie żartuje, jak to można z matki wyjść.
Chyłkiem i nocą.
Jak politycy.
Jako uzdrowiciel.
Tak, z matki wychodzą. Więc jest tutaj też dużo śmieszności w tych tekstach, między innymi związanych z wypowiedziami polityków.
No a teraz chciałabym z państwem porozmawiać o rozdziałach, których państwo są autorami. Pani profesor Małgorzata Marcjanik zajęła się oczywiście grzecznością językową i to na dodatek grzecznością językową ludzi młodych, no a więc tu od razu czuć bardzo mocno taką pozycję osoby, która stoi gdzieś wyżej, nie tylko jako autorka, ale jako osoba doświadczona, jako ekspert, jako specjalista do spraw grzeczności. Ja tam w tym rozdziale to widzę nawet taki kiwający palec momentami.
Wcale tego nie chciałam.
No troszkę widać, ale zacznijmy od samej nonszalancji, bo mi słowo nonszalancja, nigdy się nad nim nie zastanawiałam wcześniej, ale przywołuje na myśl takie cechy jak wolność, jak coś takiego artystowskiego, jak niezależność, coś innego. Tymczasem pani definiuje nonszalancję od razu na początku rozdziału w inny sposób.
Tak, mnie nonszalancja bardziej się kojarzy z byle jakością, z bezładnością mówienia, z brakiem szacunku dla partnera rozmowy i to właśnie wynika z zachowań młodych ludzi. Ten mentorski ton to pewnie przychodzi z wiekiem, ale nie takie było moje zamierzenie. W każdym razie piszę w tym artykule o zachowaniach młodych ludzi, takich jak studenci, uczniowie szkół średnich, młodzi ludzie spotykani w sytuacjach publicznych i oni mówią grzecznościowo w taki sposób, uogólniając, czy bywa, że mówią, który zraża partnerów rozmowy. Kiedy na przykład student mówi do profesora, profesorze, nie panie profesorze, profesorze, czy do mnie mówią studenci, wie pani co? Nie pani profesor, ja zresztą tego nie wymagam, ale wie pani co? No to jest mówienie bazarowe, co tu dużo mówić. A ponieważ grzeczność nie jest sama dla grzeczności, to nie jest grzeczność jako taka, tylko grzeczność wpływa na skuteczność mówienia, porozumiewania się w różnych sytuacjach i w pracy, i poza pracą. To jest też zdobywanie sympatii. No i chciałam po prostu powiedzieć, że jak młodzi ludzie tak będą się zachowywać grzecznościowo w cudzysłowie, to oni nie osiągną skuteczności, sukcesu. Ponieważ jak ktoś do mnie mówi, młody pani Małgorzato, a ja go do tego nie upoważniłam, to ja się od razu najeżam, że tak powiem. Ja nie jestem chętna do współpracy z nim. No więc jeśli młodzi ludzie by się o tym dowiedzieli z tego właśnie tekstu i wyciągnęli wnioski, to myślę, że to tylko
osiągnęłaby pani
dobra.
Zamierzony efekt. W swoim rozdziale zwraca pani uwagę na bardzo ciekawą, na bardzo ciekawy aspekt, o którym ja wcześniej nie pomyślałam, że istnieją różnice w grzecznym zwracaniu się do kobiet i mężczyzn, jeśli przed ich nazwiskiem występuje właśnie jakiś tytuł naukowy czy nazwa funkcji. W przypadku mężczyzny łatwiej przychodzi młodym ludziom powiedzieć panie profesorze czy panie mecenasie na przykład, a w przypadku kobiet młodzi ludzie stosują różne zabiegi, żeby tylko nie powiedzieć pani profesor, tylko właśnie proszę pani, jakoś tak inaczej właśnie, takie zabiegi
ja
stosują.
Tego nie zauważyłam, tego o czym pani mówi, bo studenci tak samo niechętnie używają tytułów wobec mężczyzn, jak i wobec kobiet. Ale trzeba przyjąć do wiadomości, że są takie środowiska w Polsce. Grzeczność w ogóle tradycyjna polska jest bardzo tytularna. Przypomnijmy
tak
sobie, jak w przeszłości.
Cała hierarchia.
Tak, tak. I w tej chwili takie środowiska to jest środowisko pracowników naukowych, środowisko prawnicze, wojskowe, kościół oczywiście. I w tych środowiskach, czy się chce, czy się nie chce, no to od czasu do czasu tego tytułu należy użyć.
Za chwilę przejdziemy do rozmowy o rozdziale, którego autorem jest pan Tomasz Łysakowski. Tymczasem chciałabym skorzystać z tej okazji, że pan Tomasz Łysakowski, oprócz tego, że jest autorem tego rozdziału, to jest jednocześnie młodym naukowcem i ma prawdopodobnie zupełnie inne doświadczenia, bo dzisiaj tak naprawdę używanie tytułów często bywa już demodé i passé. Kojarzy się z urzędami, z takimi wręcz skansenami, takimi zastałymi strukturami, które już tylko w państwowych instytucjach funkcjonują. Pani kierowniczko, prawda, właśnie panie dyrektorze. Przyszło, chcemy czy nie chcemy, przyszło do nas, z zachodu przyszedł ten zwyczaj, że zwracamy się i do szefa po imieniu, i do wszystkich osób po imieniu, nawet już nie używając tej formy, nawet pani czy pan. Tam pani, nawet nie panie Tomaszu do szefa, tylko po prostu Tomek, do osoby, która jest wielokrotnie wyżej w hierarchii niż my. Czy pan w toku swoich studiów spotkał się z takim problemem? Czy wyczuł pan ze strony profesorów w Polsce, że oni mogą odczuwać właśnie dyskomfort z tego powodu, że studenci chcąc, nie chcąc się spoufalają, bo na Zachodzie to już jest powszechne, że się na ty mówi do profesorów.
Ja mam takie wrażenie, że w ogóle istnieje tutaj pewna różnica między studentami nauk, powiedziałbym, bardziej humanistycznych i bardziej ścisłych. I
naprawdę?
Jakby, ale bardziej nawet prowadzącymi zajęcia, bo zauważyłem, że także na SWPS-ie, ale również wśród moich znajomych, którzy prowadzą zajęcia na doktoratach, czy też już po doktoratach z nauk ścisłych, bądź takich nauk bardziej, powiedzmy, mniej z takich schierarchizowanych, jak właśnie na psychologia na SWPS-ie, istnieje tendencja do mówienia ze studentami na ty. Nawet jeżeli ktoś młody zrobi doktorat, to nadal pozostaje ze studentami na ty. Może to jest taka forma odmładzania się troszeczkę, ale z drugiej strony jest to coś, co w jakiś sposób pozwala tak przejść na porządku, przejść do porządku dziennego nad tym, że czasami te osoby znało się wcześniej. Czasami są to osoby na przykład w naszym wieku albo niewiele starsze, bo kiedy do mnie przychodzą studenci zaoczni na przykład w moim wieku albo właśnie nawet starsze.
Może to być dla nich sztuczne.
Tak, może to być sztuczne.
Bo, pana tytułem.
Tak, bo to jest tak, że osoby, które normalnie spotykają się, o ile to nie jest oficjalna sytuacja typu urząd, to osoby w moim wieku zwykle zaczynają do siebie mówić, używając formy adresatywnej ty. Co innego, jeżeli spotkamy się w sytuacji takiej, że jestem w jakiejś firmie i zwracam się do kogoś albo w urzędzie, wtedy faktycznie zaczynamy od pan, pani. Ale jeżeli ja spotykam kogoś w moim wieku w sytuacji autobusu, tramwaju i tak dalej, to naturalną formą jest forma ty. I mi się wydaje, że bardzo często przenosimy te sytuacje właśnie do sal wykładowych. Zaczyna się najczęściej na pierwszych zajęciach formą pan, pani, ale bardzo szybko najczęściej sam prowadzący ustala, że raczej mówmy sobie na ty, dlatego że w jakiś sposób odczuwa dyskomfort nawet na dłuższą metę, zwracając się do tych osób per państwo.
Pani profesor.
Ja tutaj jestem na innym biegunie niż mój kolega. Uważam mianowicie, że na uczelniach, zwłaszcza takich tradycyjnych jak Uniwersytet Warszawski, forma ty jest kompletnie nie do przyjęcia. I pan Tomek, prowadząc u nas zajęcia, taką formę właśnie wprowadził i studenci tak do niego musieli mówić, ale nie jestem przekonana, czy zawsze byli zadowoleni, czy nie jest w niektórych sytuacjach potrzebny ten dystans, że jednak pan jest prowadzącym zajęcia, a oni są studentami. Natomiast to, co pani redaktor powiedziała o Zachodzie, to jest jeden z mitów. Jeżeli w Ameryce do kogoś się mówi, na przykład używając imienia, Kate powiedzmy, czy tam John, to wcale nie znaczy, że jesteśmy z tym kimś w takiej poufałości jak w Polsce. To są dwa zupełnie odrębne obyczaje. Jak my jesteśmy w Polsce z kimś na ty, to możemy rozmawiać na tematy prywatne. Gdybym była z panią na ty, to mogłabym zapytać, gdzie była pani u fryzjera, gdzie chodzi pani do manikiurzystki, co się pani śniło w nocy. Jeżeli jesteśmy na pan, pani, takie tematy po prostu nie powinny mieć miejsca. I ten dystans polski to właśnie oznacza. Inny rodzaj zażyłości
tak,
stwarza
to jest
forma
to takie zwodnicze
ty.
You. Dla nas you po angielsku to znaczy ty, a you też bywa formą grzecznościową.
Tak. Właśnie było kiedyś formą grzecznościową, nim wow wyszło z użycia. Powiedzmy sobie szczerze.
Kolejnym aspektem, na który zwraca pani uwagę w swoim rozdziale, jest język korespondencji elektronicznej. I tutaj ja z kolei muszę przyznać, że się czuję trochę jak dinozaur, bo ja we wszystkich SMS-ach i mailach korzystam ze wszelkich zasad ortografii, interpunkcji, gramatyki. Trzymam się
świetnie
tego jak mogę, ale właśnie zaczynam się czuć jako taki okaz troszeczkę, na który ludzie patrzą z niedowierzaniem i z zaciekawieniem, bo to jest inaczej. Nakład czasu i energii. Ja się staram, żeby to było zawsze eleganckie od początku do końca. No, a pani profesor zwróciła uwagę na to, że to już jest cecha tylko ludzi z pokolenia średniego i starszego. Że w ten sposób przenoszą schematy korespondencji tej papierowej, tradycyjnej na korespondencję elektroniczną.
Maile to jest gatunek nie do końca ukształtowany jeszcze. On jest w trakcie kształtowania się. W związku z tym mail to jest po części rozmowa, po części list papierowy. Dlatego nie można jeszcze mówić, jak się stabilizuje nagłówek maila na przykład, bo on cały czas podlega temu procesowi. Ja bym chciała powiedzieć tylko tyle i pewnie w artykule też tak napisałam, że jeżeli piszemy maila do kogoś, z kim jesteśmy na pan, pani, kto jest wyższy od nas zawodowo czy w jakiejkolwiek innej hierarchii, to lepiej zastosować taki nagłówek jak w papierowej korespondencji, bo wtedy jest elegancko, wtedy dajemy świadectwo dobrego wychowania. Natomiast zachowywanie znaków diakrytycznych, ortografii i tak dalej, to też dobrze świadczy w każdej sytuacji o człowieku. Tak samo jak biała koszula czy umyte ręce, bo to jest mniej więcej to samo zjawisko, ale między sobą możemy pisać przecież jak chcemy. U własnej koleżanki, przyjaciółki napiszemy tak, jak uważamy, żeby napisać i ona nam tak odpowie. Ale trzeba pamiętać o sytuacji, kiedy jest dystans między korespondentami.
Kiedy czasami nawet, no tak jak pani powiedziała, dla własnego interesu, dla efektywności komunikacji trzeba zachować pewne formy. Przejdźmy teraz do tematu psychologii przepraszania. To jest tytuł rozdziału, którego autorem jest pan Tomasz Łysakowski. No i tam też jest kilka smaczków, na przykład takich, od tego pan zaczyna, że z przepraszaniem łączy się problem hipokryzji. Tak naprawdę do rozważenia kwestią jest, ile tak naprawdę w przeprosinach jest prawdziwego poczucia winy i wstydu, no a ile też chęci ugrania. Tutaj zrozumiałam, że właściwie ugrania czegoś, że podstawową taką barierą przy tym akcie przeprosin jest bariera psychologiczna po prostu.
No tak, ale pamiętajmy, że samo rozważanie jakby przepraszania tak formalnie, no to jest coś zupełnie innego niż właśnie psychologiczna tak. sfera przepraszania. I ja tutaj chciałem się zająć jednym i drugim. Oczywiście troszeczkę jakby objętość mnie tutaj ograniczała. Natomiast ja bym tu odróżnił. Otóż zresztą co już zrobiłem w tej pracy, bo mamy oczywiście przeprosiny szczere i tutaj cały problem z poczuciem winy się obraca. Natomiast są też przeprosiny konwencjonalne, nieszczere, ale tu nie chodzi o to, że każde konwencjonalne muszą być nieszczere, ale przeprosiny, które mają źródła swoje zewnętrzne wobec nas i tutaj właśnie cała ta problematyka wchodzi, jakiej formy czasami użyć, jak dokładnie się zachować, bo najczęściej jest tak, że jeżeli przepraszamy tak absolutnie szczerze, z własnej potrzeby, to w jakiś sposób dajemy do zrozumienia, tak powiedzmy, nie robimy tego intencjonalnie i na przykład nasz odbiorca widzi, że my przepraszamy szczerze. Natomiast jeżeli my przepraszamy konwencjonalnie, no to siłą rzeczy, na przykład przybieramy wtedy inny wyraz twarzy i też nasz odbiorca wie, że my to robimy konwencjonalnie, więc tutaj bardzo dobrze tylko jest wybrać jakby sposób przepraszania. Może nie tyle wybrać, ile wiedzieć, w jaki sposób się wchodzi, bo wiadomo, że są momenty, kiedy na przykład przeprosiny konwencjonalne paradoksalnie mogą być bardziej skuteczne i lepsze niż przeprosiny szczere, bo takie szczere przeprosiny mogą być na przykład odczynane te jako oznaka słabości.
Tak. No tak, z tym też trzeba uważać. Jeśli chodzi o te przeprosiny konwencjonalne, to nie zgodziłam się z panem w jednym punkcie, czytając ten rozdział, bo pan przytoczył taką formułę przykro mi, która odwołuje się do uczuć osoby przepraszającej, że to jest formuła bardzo zbliżona do powiedzenia żałuję czegoś, żałuję, żal mi, chociaż ta formuła jest dużo rzadziej stosowana. No i mówi pan, że to jest taka mocna formuła i żałuję i przykro mi, a dla mnie przykro mi to jest najbardziej bezosobowa, a czasami aż po prostu niegrzeczna formuła wszystkich urzędniczek, które nie chcą czegoś zrobić i przykro mi.
Nie, to oczywiście
to są panie z okienka,
to
przykro
jest
mi.
Zwykle też problem tego, jakim my tonem to powiemy, bo jeżeli na przykład, nie wiem, komuś zmarł ktoś bliski na przykład i ja tutaj, to już nie jest kwestia przepraszania, ale chcę w jakiś sposób jakby zakomunikować to, że się solidaryzuję z tą osobą, to powiem właśnie przykro mi na przykład, wiadomo, że nie będę przepraszał, natomiast powiem to innym zupełnie tonem niż ta pani urzędniczka z okienka. Tylko, że ja bym powiedział, że pani urzędniczka z okienka, to mówiąc przykro mi, to ona w ogóle nie przeprasza nawet na poziomie konwencjonalnym. Jeżeli ona mówi przykro mi, ja tego nie zrobię, to nie jest żadne...
Nie wie, co
tak,
znaczy przykro.
Tak, to nie jest żadne przepraszanie. To jest po prostu zakomunikowanie. Ja pana w tym momencie tutaj już nie mam ochoty z panem rozmawiać i papa.
Pani profesor.
Proszę Państwa, grzeczność jest grą. Musimy to sobie zawsze uświadomić. Grzeczność jest akceptowaną społecznie grą. Wobec tego, kiedy mówię przepraszam, czy współczuję, czy nawet pięknie dzisiaj wyglądasz, to jest w tym element gry, to jest coś, czego oczekuje nasz partner i my spełniamy to oczekiwanie. W wypadku urzędniczki to jest wręcz przeciwnie, ale w każdym razie ona też gra jakąś rolę i ona mówi to przykro, bo to jest w tekście roli zwyczajnie. Także z tą szczerością ja bym była bardzo ostrożna w aktach grzecznościowych, bo jest to wszystko konwencja i gra.
Pan Tomasz zwraca jeszcze uwagę na jedną bardzo ciekawą rzecz, że przeprosiny są zawsze w takiej sprzedaży wiązanej, w pakiecie, razem z usprawiedliwieniem. Może nie zawsze, ale zazwyczaj. Mm-hmm, a tak. Na poziomie językowym występuje słówko się, że na przykład coś się stało, szyba się zbiła, woda się wylała, przepraszam, że po prostu człowiek ma taką potrzebę natychmiast tę sytuację przedstawić w kontekście usprawiedliwienia.
Nie, no bo oczywiście samo powiedzenie na przykład przepraszam, że to zrobiłem, ale znów to zrobię, nie załatwia tutaj sprawy. Konwencjonalnie wymaga się od nas, żebyśmy w jakiś sposób zakomunikowali, że bądź stało się to przypadkiem, już więcej się nie stanie, przynajmniej jeżeli to dopilnujemy, bądź też musiało się tak stać, bo na przykład uniknęliśmy w ten sposób gorszego zła. I my, nawet jeżeli obie strony wiedzą, że ktoś to zrobił ze zwykłej złośliwości, na przykład stłukł tę szybę, to jednak mimo wszystko powiedzenie tego wprost może być kłopotliwe dla obu stron, z czym pewnie pani profesor się zgodzi, dlatego często właśnie sformułowanie szyba się stłukła jest wygodniejsze dla obu stron.
Pani profesor.
Tak, my przepraszając zawsze chcemy z siebie zrzucić ten grzech, tę winę. My usprawiedliwiając się mówimy, przepraszam, spóźniłam się, ale wiesz, były korki, ale ktoś mnie zatrzymał. Nie ja się spóźniłam, tylko okoliczności o tym zadecydowały. Tak. To jest nasza narodowa cecha.
Tak, zwłaszcza, że jeszcze to przerzucenie odpowiedzialności na te czynniki trzecie czy na przedmioty martwe pozwala jakby budować mosty zamiast murów. To znaczy, że jeżeli ja mówię, że nie chciało mi się wstać wcześniej, dlatego się spóźniłem, no wybacz mi, postaram się następnym razem. To jest nie to samo, co miałem straszny korek tutaj, i bardzo chciałem być wcześniej, ale niestety.
Proszę Państwa, kończymy naszą rozmowę o zwyczajach językowych współczesnych Polaków. Naszymi gośćmi byli dzisiaj pani profesor Małgorzata Marcjanik, językoznawca z Zakładu Retoryki Dziennikarskiej Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, specjalista do spraw grzeczności językowej i redaktor naukowy książki, o której dzisiaj mówimy, książki Retoryka Codzienności. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I pan Tomasz Łysakowski, psycholog ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, autor rozdziału Psychologia Przepraszania w tej książce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.